shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you.
Dzisiaj wybieramy się na Papuę i Nową Gwineę szukać kanibali. Będzie też magazyn rowerowy. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. Magazyn na szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj mamy przyjemność spotkać się z kolejnymi prelegentami, którzy pojawili się w bydgoskim klubie podróżnika. To pani Alicja Kubiak i Jan Kurzela. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
O czym państwo w bydgoskim klubie podróżnika opowiadali?
Opowiadaliśmy o Papui Zachodniej, tej części indonezyjskiej wyspy, oraz o ostatnich pokoleniach, jakie tam jeszcze zostały.
Jakie państwo mają zawsze podejście do tego typu spotkań? No bo pewnie z tego bogatego doświadczenia to trzeba wybrać to, o czym chcemy powiedzieć, bo gdybyśmy chcieli powiedzieć za dużo, to spotkanie trwało.
No na pewno trzeba zastanowić się, wybrać chyba te najciekawsze właśnie czy momenty, czy najciekawsze informacje. I tak tego jest bardzo dużo. Także naprawdę z wyborem mamy zawsze dosyć dużo problemu.
Największy problem to mamy wtedy, kiedy mamy ograniczenia czasowe. Na przykład na niektórych festiwalach mamy 17 minut albo 25 minut. I jak tu można w tak krótkim czasie opowiedzieć o trzech, powiedzmy, plemionach żyjących na Papui, których tematów jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo.
A państwa wyjazdy kiedy w tamte rejony się rozpoczęły?
Znaczy, my jeździmy już od wielu lat razem, ale nigdy nie wracamy w to samo miejsce. W Indonezji byliśmy raz, byliśmy teraz w tym roku, od kwietnia do końca sierpnia.
Z tym, że pierw byliśmy miesiąc w Wietnamie, później właśnie była Indonezja, z Indonezji się przemieszczaliśmy również do Malezji, gdyż była to sprawa wizy, wizę maksymalnie dostaliśmy dwumiesięczną, więc musieliśmy wyjechać. Odwiedziliśmy również Brunei, malutki sułtanat, prawda, w sam raz odbywało się tam na uroczystości 71. urodzin sułtana Brunei, także mogliśmy w tym uczestniczyć, obejrzeć to wszystko, też bardzo ciekawa sprawa.
A jak państwo podróżują, jaki był sposób na tę wyprawę? Czy low-costowo, czy jeszcze jakoś inaczej, jak noclegi, bo to zawsze pytamy, też od strony praktycznej informujemy.
To znaczy, zależy gdzie, prawda? No, na pewno pierw przygotowujemy się dość długo. Do takiej wyprawy to jest ponad pół roku przygotowań. Zaczynamy oczywiście od połączeń lotniczych. Najbardziej istotna sprawa, żeby po pierwsze znaleźć najtańsze. To śpimy różnie. Śpimy i w hotelikach, prawda? Śpimy również na deskach u plemion, które odwiedzaliśmy, prawda, w komfortowych warunkach. Towarzyszyły nam masę insektów, robaków również. No ale cóż, takie jest życie. Jeżeli chce się poznać faktycznie tą najciekawszą, jak gdyby, stronę tych plemion, trzeba do nich dojść, trzeba do nich dotrzeć tam, gdzie oni mieszkają.
Kwiecień, koniec sierpnia, czyli te przygotowania musiały się rozpocząć dużo wcześniej. To polowanie na połączenia to jest kwestia też miesięcy, czy szczęścia, czy obserwowania?
To zaczynaliśmy już oczywiście w ubiegłym roku, od połowy 2016 roku, z tym, że pierwszą naszą częścią wyprawy to był Wietnam, w związku z tym już wybraliśmy się tam Aeroflotem. Aeroflot jest naprawdę w tej chwili dość dobrą i względnie tanią linią, także mieliśmy bezpośrednie połączenie przez Moskwę do Hanoi, a później to już linie dalej, te azjatyckie, różnego rodzaju. No, kupowaliśmy bilety, niektóre z wyprzedzeniem, ale niektóre trzeba było po prostu kupować na bieżąco, gdyż terminy też pewne się zmieniały w trakcie.
Powietrza, które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przy... przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć.
Jakie wrażenia w takim razie, rozpocznijmy od Wietnamu, jakie wrażenia z Wietnamu?
Głośny, zatłoczony i upalny, ale też jest piękny, też ma naprawdę bardzo, bardzo bogatą naturę. Znaczy my głównie jeździmy w te miejsca, gdzie jest natura, gdzie są dzikie plemiona. No w Wietnamie tego akurat nie ma, ale natura jest piękna. I no przejechaliśmy od północy na południe.
Transport publiczny?
Tak, tak, tak. Transport publiczny oczywiście, autobusy, głównie autobusy, motorki, prawda? No to tak najbardziej popularny i najłatwiejszy sposób transportu. Przejechaliśmy i już chyba nie chcemy wracać.
Tam w Wietnamie najłatwiej poruszać się, można wykupić, jak się przyjeżdża, bilet taki otwarty. Od Hanoi do miasta Ho Chi Minh, byłego Saigonu. I zaznacza się przy wykupie, gdzie się chce wysiąść, gdzie się chce zrobić przerwę. On kosztuje $50 od osoby, a jest to naprawdę ponad 2000 kilometrów. Także bilet jest naprawdę bardzo tani. Miejsce no, takie leżące, z tym, że to są takie trumienki trochę prawie, że i bardziej pomyślane pod Azjatów, a nie pod Europejczyków.
No to miałbym kiepsko. Kilka osób już mi mówiło, które zwiedzały Azję Południowo-Wschodnią, że trochę Wietnam negatywnie wspominają, dlatego że tam ten każdy turysta jest rozkodowany, rozpoznany i traktowany wręcz, jak niektórzy mówili, jak chodzący bankomat. Czy państwo też coś takiego w Wietnamie właśnie odczuli?
Wszędzie. Tak naprawdę gdziekolwiek jeździmy, czy to jest Afryka, czy to jest Indonezja, to czy Wietnam, wszędzie tak jesteśmy traktowani jak chodząca skarbonka. Natomiast najmniej chyba w Ameryce Południowej, ale tam też również starają się oszukać, naciągnąć i zawsze tak kombinują, żeby tylko wyciągnąć jak najwięcej.
Z tym, że zawsze staramy się pierw zasięgnąć informacji od miejscowych, ile co kosztuje, ile kosztuje bilet, ile kosztuje na przykład tak jak w Wietnamie słynna zupa pho, prawda? I staramy się nie dać oszukać.
No, też to nie wychodzi.
Nie zawsze to się udaje, gdyż niekiedy nie wiemy, ile faktycznie, jaka jest cena. Ale no, już mając pewne doświadczenie to podróżnicze, to nawet na nosa już widać, że to coś nie tak jest i wtedy można zrezygnować z zakupu.
No nie narzekajmy, bo nieraz nawet jak w Polsce jest się w obcym mieście, to też ta trasa taksówki nie jest najkrótsza. Po Wietnamie co było?
Indonezja.
No i te wrażenia z Indonezji. Przy tym zatrzymajmy się nieco dłużej. Gdzie w Indonezji się pojawiliście? Które miejsce było tym pierwszym, które zobaczyliście?
Najpierw pojechaliśmy na Sumatrę północną do Bukit Lawang. To jest bardzo duży park narodowy, w którym żyją na wolności orangutany. I dlatego to był nasz pierwszy cel. No na pewno wrażenia niezapomniane, jak weszliśmy do parku. Mieliśmy duże szczęście, bo na samym początku już zobaczyliśmy taką naprawdę potężną, rudą, owłosioną kulkę. 70 kg, prawda? 1,50 m, no wrażenie.
To może to szafa była, a nie kulka.
Chyba tak. Właśnie przewodnicy powiedzieli, że to był ten największy orangutan, który tam żyje. Potem jeszcze kilka innych zobaczyliśmy, małe, no coś wspaniałego. Natomiast później polecieliśmy prosto już stamtąd na Papuę Zachodnią i Papua Zachodnia jest zupełnie inna. Znaczy każda wyspa tak naprawdę Indonezji jest zupełnie inna. Każda wyspa się różni od siebie, ma coś specyficznego w sobie, coś niezapomnianego i jest jedyna. Ale chyba Indonezja to jest jednak to, co nam się najbardziej podobało.
Ponciana, 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 mosta grande chanotka boke. Ponciana, 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 mosta grande chanotka boke. Ponciana, 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 mosta grande chanotka boke. Ponciana era pariguinha parcidinha, a mim criava com água de minha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casado com imigrante de Holanda. Ponciana era pariguinha parcidinha, a mim criava com água de minha boca. A vontade vem trajar o couturo mimo, pra bem casado com imigrante de Holanda. Ponciana, 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 mosta grave chanotka boque. Ponciana, 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 oi, mosta grave chanotka boque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazire caro cantando esse vídeo mano de Holanda. Mas na mesa gosto essa tá bem de férias. Se Deus quiser, essa tá bem em casa com vó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazire caro cantando esse vídeo mano de Holanda. Mas na mesa gosto essa tá bem de férias. Se Deus quiser, essa tá bem em casa com vó. Ponciana, 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 mostra grave chanotka boque. Ponciana, 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 oi, mostra grave chanotka boque. Ponciana, 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 mostra grave chanotka boque. Ponciana, 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 oi, mostra grave chanotka boque.
mim cria a boca, o agro e a boca. A vontade vem trajar o futuro mimo, para bem casar com o imigrante irolanda. Ponciana, rapariguinha, parceirinha, a mim cria a boca, o agro e a boca. A vontade vem trajar o futuro mimo, para bem casar com o imigrante irolanda. Ponciana, 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 mostra a grade e xanote caboque. Ponciana, Ponciana, Ponciano, e mostra a grade e xanote caboque. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazer é caro cantando esse filho, mano, na Holanda. Mas na mês de agosto, essa também de férias. Se Deus quiser, essa também em casa com o ó. Minha compadre ontem estava ali na casa, trazer é caro cantando esse filho, mano, na Holanda. Mas na mês de agosto, essa tá bem de férias. Se Deus quiser, essa tá bem casa com vó. Ponciana, 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 mostra a grave xanota caboque. Ponciana, 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 e mostra a grave xanota caboque. Ponciana, 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 oh Ponciana, 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 oh Ponciana, Ponciana. Ponciana, 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 oh Ponciana, 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 Cabo Flam. Ponciana, Ponciana, Ponciana.
Bardzo chcieliśmy dotrzeć do Papui tej zachodniej i to było pierwsze. Od tego chcieliśmy w ogóle zacząć, nawet niezależnie, czy byśmy mieli tam być miesiąc, czy półtora miesiąca, to Papua Zachodnia była dla nas priorytetem. No, jest to jednak jeszcze taka część kuli ziemskiej, mało dotknięta przez cywilizację, chociaż widać, że ta cywilizacja na siłę już tam wchodzi. Już na przykład Dolina Baliem, gdzie żyje plemię Dani, jest już, no, oni żyją jeszcze, powiedzmy, według swoich reguł, ale żyją już prawie że w cywilizacji. Te ich wioski są jeszcze takie, jak kiedyś były, ale już chodzą normalnie ubrani, no, poza często starymi mężczyznami, którzy ubierają się nadal jednak tylko w kotekę i tak nawet potrafią iść do miasta przez 2-3 godziny ze swojej wioski, bo tam się nudzą. Ale dalej, jak już pojechaliśmy z Doliny Baliem do Korowajów, tam już jest trochę inaczej. Owszem, tam już ich w dżungli, w tych wioskach na drzewach, w tych domkach na drzewach żyje bardzo mało, bo większość już żyje w wioskach, które zbudowało im państwo indonezyjskie. Jest 5 takich wiosek. I tam ich ściągnięto. Natomiast już w samej dżungli żyje, no tak, około 200, może 50 osób. To jest naprawdę bardzo, bardzo mało.
I to jest właśnie fascynujące dla nas przynajmniej, móc zobaczyć, w jaki sposób oni żyją, w jaki sposób żyli kiedyś, móc obcować z nimi. Myśmy tam siedzieli dłuższy czas, oni nas obserwowali, prawda, myśmy ich obserwowali. Mogliśmy poznać ich wierzenia, ich sposób życia, który jest naprawdę już w tej chwili bardzo unikalny. Tak samo zresztą jak chodzi o Asmatów. Asmaci w tej chwili, to jest kolejne plemię też żyjące na Papui, żyją tak naprawdę już w sposób cywilizowany, bo już też chodzą ubrani w nasze stroje, mieszkają już w domach też takich mniej więcej, prawda, już z antenami, zasięgiem telefonów. Natomiast ich kultura, ich historia jest tak bogata i tak jedyna w sobie chyba, że to jest to, co nas absolutnie zafascynowało i dlatego właśnie ta Papua była takim głównym celem naszej wyprawy. To są ginące plemiona, to jest ostatnie pokolenie ludzi, którzy żyją w ten sposób, sposób swoich jeszcze praojców. No i myślę, że to już niedługo niestety zupełnie zaniknie.
No jeszcze trzeba wspomnieć, że Korowajowie oraz Asmaci to byli ludożercy, kanibale, prawda? Także to też, no, ostatni przypadek, o którym się dowiedzieliśmy wśród Korowajów, był bardzo niedawno, bo 5 lat temu, gdzie w jednej wiosce po prostu zjedzono człowieka, oczywiście jednego z nich, i skończyło się to tym, że miejscowa policja im w zasadzie, no, zatrzymała, jak gdyby aresztowała, ale bardzo szybko wypuściła. gdyż stwierdzono, że jest to jednak przypadek tradycji pewnej.
Tylko chciałabym tutaj właśnie jeszcze wyjaśnić, że Korołajowie już sami, jak gdyby oni już odeszli od tego, oni w tej chwili w większości są protestantami, oni wręcz nie życzą sobie, żeby ich nazywać nawet byłymi ludożercami, ani żeby w jakikolwiek sposób ich kojarzyć z tym zwyczajem, bo oni już wręcz wstydzą się tego zwyczaju, zdają sobie sprawę, że był zły. I tak naprawdę zaprzestali zjadania ludzi tak na przełomie lat 90. 99-2001. To był w tej chwili już ewenement, przepraszam. Natomiast lokalna policja dowiedziała się dlatego, ponieważ sąsiedni klan, który już sprzeciwia się tym rytuałom, właśnie zgłosił. I to jeszcze warto powiedzieć, że to był przypadek bardzo głęboko w dżungli, ponieważ Korołajowie żyją i tutaj na obrzeżach, troszkę głębiej i tak naprawdę bardzo głęboko. I to był przypadek tej już z najgłębszej takiej dżungli papułaskiej.
A jak was oni przyjmowali w tych wioskach, kiedy się tam pojawialiście?
No, mieliśmy przewodnika, to jest pierwsza rzecz, który znał doskonale. On wiele, ponad 20 lat żył w Łamenie, tam w Dolinie Balien i przez wiele miesięcy spędzał najpierw u Korołajów, u Asmatów, także i u Dani i poznał ich zwyczaje, poznał ich przeszłość, prawda? A ponadto mieliśmy tragarzy Korołajów. Ci z tej wioski zbudowanej przez państwo dla tych, którzy wyszli już z dżungli. Także oni przyjmowali nas no, już normalnie jak gdyby, chociaż no, tej otwartości aż tak wielkiej nie było. Jeszcze wspomnę o tym, że oni już poznali, co to jest pieniądz i tam za wszystko trzeba było płacić. Za to, że się weszło do domku, prawda, tego na 30 metrów, za to, że dali nam spróbować sago, prawda, są to coś, prawda, taka mączka robiona z palmy sago, przynieśli również larwy, które hodują.
Of you.
Koruajowie z natury są plemieniem bardzo takim zachowawczym, trzymającym dystans nie tylko w stosunku do turystów, ale nawet też do siebie. Oni w ogóle tak naprawdę są chyba jednym z najbardziej odizolowanych plemion świata już w tej chwili. Do 1974 roku oni w ogóle myśleli, że są jedynymi ludźmi na świecie, a dżungla jest jedynym kawałkiem na całej kuli ziemskiej. Także oni jeszcze naprawdę nie zdążyli się chyba tak do końca oswoić z tym, że jest jakaś inna cywilizacja, że jest inny człowiek i że są inne zasady życia niż oni cały czas mieli.
Może jeszcze dodam, że tam do nich w ciągu roku dochodzi około 200 turystów, czyli dużo mniej niż wchodzi na Mount Everest. Ale też i dlaczego? Dlatego, że no, droga jest koszmarna. To są całe dnie, które trzeba iść w wodzie, w błocie po, nie po kostki, ale po kolana, niekiedy po pas. Miliony moskitów, innego robactwa, pijawek, które po człowieku się wspinają i starają się dostać i zakosztować naszej krwi. Także nie jest to naprawdę proste. Oprócz tego nie jest to też tanie, to też trzeba powiedzieć. Nie ma tam żadnych wypraw tanich, gdyż tam na Papuę wszystko jest dowożone. Tam litr paliwa kosztuje $8, a wszędzie trzeba mimo wszystko dopłynąć jeszcze łodzią motorową i trwa to dość długo.
A Państwa takie wrażenia z obcowaniem z ludźmi, którzy no 40 lat temu myśleli, że są jeszcze jedyni na planecie?
Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że tak samo jak myśmy się ich uczyli, tak samo oni uczyli się nas. To, co, znaczy myśmy wiedzieli dużo rzeczy, zanim żeśmy tam pojechali, bo książki, bo internet, bo w ogóle interesujemy się tym. Natomiast dużo rzeczy nas na pewno zaskoczyło, na pewno to, że właśnie jest to plemię o tak innej cywilizacji, o tak innej kulturze niż nasza. Ja nie nazwałabym tego, to nie są dzikie plemiona, zupełnie się nie zgadzam z tą nazwą, ponieważ co to znaczy dziki? Oni dla nas są dzicy, bo mają inne wierzenia, bo mają inne kultury, bo żyją inaczej. Oni tak samo na nas patrzyli, prawda? Jeżeli myśmy wchodzili, oni wchodzą na swoje domki, 30-metrowe na przykład, tak jak stoją, bez żadnego problemu. Myśmy wchodzili w całym osprzęcie wysokogórskim. Oni po prostu siedzieli, patrzyli, śmiali się w głos. Tak samo mogą uważać, że my jesteśmy dzicy. Przychodzi jakiś turysta, przychodzi jakiś biały, w ogóle nosi jakieś spodnie, jakieś ochroniacze, buty. Co chwilę się potyka, prawda? Koruaj przechodzi po tych korzeniach zupełnie bez problemu, po belkach, po niczym. My się potykamy, gubimy, nie wiemy co i jak. Kto dla kogo jest dziki, prawda? Myślę, że uczyliśmy się nawzajem i to było piękne.
Tak, i jak byliśmy w jednej wiosce, smutne, co w tej chwili powiem, tam został tylko jeden mężczyzna. Jego żona zmarła 4 lata wcześniej. Dzieci wybrały no, życie w tej wiosce państwowej, to było w sam raz wioska Mabul. On został sam, miał 2 psy, które mu towarzyszyły i powiedział, że on nic nie chce zmieniać w swoim życiu. On tu się urodził, tu żył, ponad 50 lat miał, co już jest wiekiem trochę zaawansowanym jak na nich i tu chce umrzeć. On nie chce nic absolutnie zmieniać, on jest szczęśliwy tu, gdzie jest.
Jaka wielka siła i chęć poznania tych ludzi musi być u Państwa, skoro już pomijając te pieniądze, przecież tam są, no takie warunki panują, że to jest wręcz wyprawa wyczynowa.
No chyba tak.
Ale skąd te siły, skąd ten pęd do poznawania tych miejsc nieodwiedzonych jeszcze?
To jest choroba.
To się ma we krwi chyba.
Ja może tu powiem, jak wyszliśmy już z Papui, wyjeżdżaliśmy, przysięgaliśmy sobie, że koniec. Nigdy więcej. Koniec błota.
Ale dodaj, że wychodziliśmy z Papui właśnie po tym, jak żeśmy spali na deskach, po tym, jak byśmy pogryzieni przez różne pchły, przez różne wszy, prawda? Zjedzeni przez pijawki. Spaliśmy na twardym, po pas w błocie.
Prawie, że nie jedząc nic normalnego, przysięgaliśmy, że już koniec. No, cóż, po miesiącu wylądowaliśmy na wyspie Siberut. u mentałajów, na dechach, w błocie, z insektami, z komarami.
Ale bez pijawek.
Ale już bez pijawek. No i cóż, to jest choroba. Choroba, która nazywa się podróżowanie, ta przyjemność w tym. I mamy nadzieję, zawsze to podkreślamy, że nigdy nikt nie wynajdzie żadnego lekarstwa, żeby z tej choroby człowieka wyleczyć.
I tak na zakończenie zapytam jeszcze, czy gdzieś można Państwa opowieści, czy może chociażby zdjęcia z tych wypraw w internecie znaleźć?
Tak, mamy swoją stronę internetową, to będzie www.oczamidosgringos.com. Natomiast jesteśmy również na Facebooku, to jest oczami.dos.gringos, a nasze zdjęcia są na Instagramie i też mamy dwa, albo Dos Gringos Podróży, albo Aliska D. I również mamy książki, także książki, napisaliśmy do tej pory dwie książki dotyczące naszych wcześniejszych podróży. Pierwsza dotyczy Meksyku, Gwatemali i Belize. Druga opowiada o Kubie, Kolumbii i chyba o najpiękniejszym dla nas zakątku do tej pory, do Papui, to była Amazonia. A w tej chwili skończyliśmy już pracę trwają, ale już są po końcowi prace nad trzecią książką, właśnie książką o Papui Zachodniej.
Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studio. Moimi gośćmi byli pani Alicja Kubiak i Jan Kurzela. Dziękuję.
Dziękuję
bardzo.
Wkrótce w magazynie Na Szlaku magazyn rowerowy.
Że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nad noc zmrużyć powiek. Każdy dzień chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja tobie oddaję się w całości i zrobię dla ciebie, ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo chcę być częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić me życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał cię. Twoje gorące ciało mnie rozpala, się aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Czuł się sam każdego dnia, nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. I kocham mój delikatny dotyk jak aksamit, kocham gdy oddajesz mi w całości się nocami. Kocham kiedy obsypujesz mnie pocałunkami, nie do jest uczucie między nami. Bo moja miłość do ciebie nie zna granic. Nigdy cię nie oddam na świecie nikomu za nic. Yo, ja słucham twoich rap, dla ciebie staram pozbyć się wad. To wokół ciebie kręci się cały mój świat. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia. Yeah.
nadajesz temu życiu nowy sens.
To ostatnie rowerowe spotkanie w październiku, może będzie jeszcze jakieś w listopadzie, dlaczego nie? Wszak namawiamy, by jeździć na rowerze przez cały rok. Dzisiaj omówienie problemu najczęstszego. Guma, pana, kapeć. Tak o tym mówimy, innymi słowy, zeszło powietrze, a dętka przebita. Spotkało lub spotka to każdego rowerzystę, nie tylko zresztą rowerzystę. Co oferują producenci sprzętu? Rozpoczniemy od specjalnych opon z wkładką. Wojtek Bulanda, mobilny serwis rowerowy.
Wkładki antyprzebiciowe, które zabezpieczają przed tym przebiciem się opony. Trzeba brać pod uwagę, że wkładka antyprzebiciowa ma swoją jakąś grubość. Producenci też mają różne, stosują różne grubości wkładki, więc to jest po prostu nadzwyczajnie dodatkowa guma, czy jakiś tam kauczuk, który zapobiega przebiciu opony. Wkładki mają różne grubości od 3 mm do 5-6 mm. Im większa wkładka, tym cięższa opona, ale z drugiej strony czy szkło, czy gwóźdź, czy pineska, jak nam się wbije, to nie przebije tej opony. Także więc no to trzeba czasami sobie skalkulować, co nam się bardziej opłaca. Sama jakość wykonania opony też bardzo dużo ma wpływ na to, żeby ta opona więcej wytrzymywała, ponieważ jest wykonana z lepszych materiałów, z lepszej jakości gumy. Także więc tutaj też inwestując coś takiego w lepsze opony, no tutaj się zabezpieczymy. Rozwiązaniem trochę takim już można by powiedzieć pro, czyli dla takich osób, które się ścigają, są rozwiązania z oponami bezdętkowymi, czyli stosujemy takie mleczko, które uszczelnia nam oponę przy połączeniu z obręczą i wtedy nie trzeba mieć dętki. Fajna rzecz, ponieważ tutaj akurat całkowicie eliminuje możliwość przebicia opony, gdyż w momencie, w którym się przebija opona, mleczko automatycznie uszczelnia tą dziurę i spokojnie można jechać dalej. Minimalna strata ciśnienia w kole. Ale jednak to jest dosyć drogie rozwiązanie, rzadko spotykane w takich rowerach do jazdy codziennej, do jazdy turystycznej, raczej w rowerach wyścigowych, górskich, szosowych, coś takiego ma miejsce.
Za czasów mojej młodości było magiczne hasło zestaw, łatki, to jeszcze dzisiaj istnieje.
Tak, łatki jeszcze są na rynku, jak najbardziej, myślę, że nie znikną. Ja sam jak jeżdżę rowerem, to mam i dętkę i łatki, ponieważ no, trzeba brać pod uwagę, że no, będziemy jechali, złapiemy kapcia, wymienimy tą dętkę, jak pojedziemy dalej, złapiemy drugiego kapcia, co wtedy? Więc warto jednak łatki mieć zawsze. No nie jest to jakieś tam super rozwiązanie, ponieważ źle skleimy, gdzieś tam będzie powietrze uciekało, to i tak może być problem. Także więc no, lepiej jednak wziąć tą nową dętkę, ale łatki warto mieć zawsze, bo jednak gdzieś tam przebijamy drugą dętkę i będziemy mieli problem na trasie, więc łatki tutaj jak najbardziej. Z klejem, teraz są też zresztą takie bardzo fajne łatki bezklejowe, bez problemu ją po prostu przyklejamy, nie musimy się męczyć z tym klejem, ona jest bardzo rozciągliwa, także jest bardzo fajnie klei.
Kiedyś to trzeba było podgrzewać, operować temperaturą wysoką.
Tak, teraz się trochę zmieniło, aczkolwiek żeby dobrze to się kleiło, to jednak stare metody zostały, czyli żeby to trochę się podgrzało na słońcu, ten klej lepiej trzyma, także więc niektóre stare zasady jeszcze zostają.
Twoja ocena jeszcze w jednej kwestii mnie interesuje, ocena specjalisty, jeśli chodzi o takie rozwiązania, że przebiła nam się dętka, trochę od drugiej strony patrzymy, no i są takie jakby aerozole z gumą, które pompują nam oponę niby i ją uszczelniają. Jak to działa? Czy rozmawiałeś z rowerzystami, którzy z czegoś takiego korzystali?
Powiem szczerze, że to jest bardzo rzadko spotykane na rynku, tak wśród użytkowników. I to jest rynek, raczej idzie w kierunku takich rozwiązań dla osób, które dużo jeżdżą, dużo z tego korzystają, się ścigają. Tak, na co dzień to nie jest jednak spotykane, jednak wszyscy wybierają zwykłą, standardową dętkę z standardową pompką i po prostu sobie pompują. Raczej nawet idą w kierunku tym, żeby tylko kupić jakąś tam tanią pompkę, która im służy tylko do dopompowania na trasie. Nie inwestują za bardzo w te rozwiązania takie zabezpieczające. Z tego tytułu, że po prostu szkoda im pieniędzy, no wiadomo, że to się jeździ, co się przebije, zniszczy i tak dalej i teraz wydawać dosyć dużo pieniędzy to jest naprawdę czasami się mija z celem. Warto po prostu kupić tanią pompkę i jakąś tam dętkę, zestaw łatek i już.
A propozycji od producentów jest masa, widziałem nawet takie rozwiązanie pompka plus zbiornik z jakimś gazem, żeby sobie szybko poradzić z tą sytuacją na drodze.
Tak, to jest rozwiązanie takie, że mamy zbiornik z sprężonym powietrzem, i po prostu przykładamy do dętki, ona się do opony, ona się po prostu cały to powietrze jest sprężone i jest wpychane do opony, żeby w momencie napompować. Jednak to jest znowu rozwiązanie bardziej ukierunkowane na tych, co się ścigają, czyli jak na przykład teraz dosyć bardzo popularny jest triatlon, to jeżeli ktoś w triatlonie startuje, żeby jak najmniej stracić czasu, nie tracić czas na pompowanie, to szybko sobie tą po prostu ten nabój z powietrzem sprężonym przykłada do dętki, szybko pompuje i jedzie dalej. To jest po prostu tak, żeby jak najmniej czasu stracić. Dla takich osób, które jeżdżą po prostu turystycznie, to nie jest jakoś tam super potrzebne i wymagane, aczkolwiek trochę ułatwia życie zawsze, bo jednak nie trzeba się namachać tą pompką.
To dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Wracaj mi.